Zakłady naukowe w Tarnowie. Szkoły męskie. Długie miesiące upływały tarnowianom na przypuszczeniach i dziwieniu się, na co ten proboszcz, ksiądz Marcin Łyczko, w kącie cmentarza katedralnego obok posesji mikołajowskich, tak duży dom buduje. Aż w roku 1531 dowiedziano się, że budynek ten przeznaczony był na pomieszczenie pierwszej szkoły miejskiej, która jako szkółka parafialna, podobno kilkadziesiąt lat przedtem założona, w bardzo mizernym istniała stanie. Na tablicy nagrobnej księdza Marcina Łyczki w katedrze wyryto, że umarł w roku 1578, mając lat 70. Przeto nieprawdopodobnym wydaje się, by już jako 20-letni młodzieniec mógł być proboszczem kolegiaty tarnowskiej. Prawdopodobniejszą zdaje się podana przez Franciszka Herziga w dziejach miasta Tarnowa data 1560, ponieważ jednak nie określa, na jakim źródle tę datę opiera, przeto nie można jej przyjąć za pewnik. Datę 1531 obalający. Pewnym tylko jest istnienie tej szkoły w roku 1555, gdyż właśnie dokument mówiący o nadaniach gminy miasta Tarnowa i Jana Tarnowskiego na jej utrzymanie tą datą jest opatrzony. Ponieważ jednak wedle dotychczasowych dziejopisów Tarnowa, a więc kroniki księdza rektora Wątorskiego, księdza Balickiego i podanego przez księdza Chruścińskiego odpisu wizytacji dawnej kolonii akademickiej, ukończono budynek w roku 1531. Przeto tę właśnie datę przyjęto jako rok wzniesienia kolebki pierwszego polskiego gimnazjum w Tarnowie. Na razie był w tej szkole jeden tylko nauczyciel z mianem rektora, pełniący zarazem obowiązki pisarza, czyli notariusza miejskiego, za co mu magistrat po 30 groszy kwartalnie wypłacał. Kolegiata jednak, w obawie, że dwom panom naraz służyć dobrze nie można, uwolniła wkrótce rektora od obowiązków pisarza, pozostawiając go tylko jako bakałarza szkoły, z pensją 84 złote polskie z datku synagogi żydowskiej po 5 złotych ratalnie. Każdy dziś chyba rozumie, że ta pierwsza szkoła tarnowska miała zupełnie inny zakrój niż szkoły obecne. Przede wszystkim, że na naukę sztuki czytania i pisania uczęszczały nie tylko dzieci, jak to się dziś mówi, w wieku szkolnym będące, ale przeważnie dorośli, młodzieńcy, następnie, że uczono nie po polsku, jeno w języku łacińskim, jako ówcześnie urzędowy. A program obowiązujący obejmował służenie do mszy, śpiewanie na pogrzebach i tym podobne. Również Jan Tarnowski, uznając, że jeden nauczyciel wobec tak licznej frekwencji szkolarzy pracy nie wydoła, wyjednał u gminy od roku 1555 po wieczne czasy 4 grzywny rocznie. Sam zaś przeznaczył 2 dziesięciny snopkowe ze wsi Borowa i Nagoszyn na uposażenie drugiego nauczyciela, którym zamianowany został Paweł Łącki. Ksiądz Łyczko zapewnił szkole przepływ nauczycieli w ten sposób, że zapisał 1000 złotych na utrzymanie 3 biednych uczniów tarnowskich w bursie Jeruzalem w Krakowie za opłatą po 7,5 grosza tygodniowo, aby w akademii tamtejszej kształcić się mogli. Postawił jednak warunek, że stypendyści ci po uzyskaniu stopni bakałarzy jakiś czas w szkole tarnowskiej uczyć muszą. Czasy owe były wręcz inne niż dzisiejsze. Kto posiadał sztukę czytania i pisania, mógł sięgać po najwyższe godności. To też lekceważąca dziś nazwa bakałarz była wówczas wyrazem wysokiej godności, o czym świadczy fakt tytułowania bakałarza Excellus Dominus lub Excellentissimus Dominus, zwłaszcza, że przeważnie księża spełniali te obowiązki. Budynek, w którym pomieszczono szkołę kolegiacką, tylko w lewej jego połowie, dopiero za czasów austriackich zajęto w całości, aż po kamienicę koruszowską. Własność szlachcica herbu Kościesza, który to herb, jedyny w Starym Tarnowie, widnieje nad drzwiami wchodowymi na tarczy w kształcie wachlarza. Rezydenci tej kamienicy, mikołajowscy, stali się później jej właścicielami, czego dowodzi do dziś na ornamentyce frontowej ściany zachowany herb ich. Gryf i napis Fundatio Dominus per Joannem Mikołajewski 1524. Kamienica ta na najmasywniejszej części obronnych murów miasta w stylu gotyckim wzniesiona istnieje dotąd naprzeciw głównego wejścia do katedry i stanowiła zawsze, za czasów polskich przedrozbiorowych, mieszkanie rektora szkoły, dla którego istniała tu specjalna kanonia, a dziś jest doskonałym punktem orientacyjnym. Data umieszczona na wywiniętej wstędze ornamentu frontowego odnosi się do darowizny tego domu wikariuszom tarnowskim, od których w roku 1578 przeszedł na własność kapituły. Późniejszymi opiekunami szkoły byli Sebastian Drzewicki, aptekarz i konsul tarnowski, który zapisał 12 zł rocznie dla kantora szkoły. Ksiądz Andrzej ze Szczekarzewicz Tarło, zabezpieczający na majątnościach swych 50 tysięcy złotych na studia 3 studentów w Akademii Krakowskiej i ksiądz Piotr Orłowski, który przeznaczył 2000 zł rocznie na ubranie sieraczkowe z kołpaczkiem i butami dla 12 uczniów, a dla zajmującego się tym ekwipunkiem 15 zł rocznie. Ale że dobra ziemskie nie nadawały się w tych czasach na lokatę, zabezpieczyła kapituła tę sumę w roku 1711 na 7% od 100 na synagodze żydowskiej w Nowym Korczynie. Najpoważniejszym dobrodziejem szkoły tarnowskiej, a nawet twórcą stałych podstaw jej bytu, był ksiądz Wojciech Kaszewicz. Syn bogatych mieszczan tarnowskich, właściciel kamienicy w rynku i folwarku za miastem. On to, uczyniwszy na szkołę zapis 20 tysięcy złotych, postanowił testamentarnie, że z 5% prowizji od tej sumy pobierać mieli dyrektor retoryki 600 zł, a profesor poetyki 300 zł rocznie, zaś profesor gramatyki mający pensję z innej fundacji dodatkowo 60 zł. Reszta 40 zł przeznaczoną została na wino do mszy świętej za duszę fundatora. Nadto z folwarku swego nad Wątokiem, za kościółkiem Najświętszej Marii Panny, pozwolił użytkować jarzyny, a wyręczając magistrat, uchylający się od obowiązku naprawy budynku szkolnego, dodał 1000 zł na jego odnowę, zamieniwszy szkołę na kolonię akademicką. Ale że ukończenie w niej studiów nie dawało biretów doktorskich, nazywano ją popularnie, acz błędnie, Akademiola. Nazwa ta widnieje na tablicy pamiątkowej przybitej na kamienicy Mikołajowskich. Ale należy ją stamtąd usunąć i dać na właściwe miejsce, gdyż dom Mikołajowskich nigdy za czasów przedrozbiorowych lokalem szkolnym nie był. Dopiero rząd austriacki zagarnął i ze szkodą dla historii i sztuki przerobił realność tę wedle swoich zapotrzebowań. Wreszcie dnia 17 marca 1760 roku ksiądz Kajetan Sołtyk, biskup krakowski, dokonał uroczystego otwarcia kolonii akademickiej w Tarnowie. Wedle zapisu księdza Wojciecha Kaszewicza, który zawiązał tę instytucję naukową z Uniwersytetem Krakowskim w ten sposób, że każdorazowy jego rektor miał prezentować dyrektora i prowizora kolonii. Niedługo potem ksiądz Paweł Zubrzycki zapewnił kolonii wygodniejsze pomieszczenie, darowując jej kamienicę szynklerowską, której fizyczne posiadanie zadokumentowano hipotecznie dopiero w roku 1767, gdy główni jej wierzyciele, Romerowie, zrzekli się sum, ruderę tę obciążających. W ten sposób Szkoła Tarnowska stała się naprawdę małą akademią zorganizowaną na wzór Akademii Jagiellońskiej w Krakowie. To znaczy, że w programie nauk zawierała gramatykę, retorykę, poetykę i dialektykę, a oprócz tego uczono w niej teologii i prawa. Drugi legat księdza Kaszewicza z roku 1735 40 tysięcy złotych zahipotekowany był na 7% nabożnicy tarnowskiej. Za 200 zł z tej kwoty miano odziewać i utrzymywać dwóch alumnów tarnowskich. 80 zł przeznaczył testator na naukę muzyki w kolonii. Ale Żydzi tarnowscy, mimo pisemnego zaręczenia, podstępnie wyłudzonym sądem, władzy zamkowej niesłusznie poparci, tylko 5% wypłacali, a tym samym odziewano wprawdzie dwóch alumnów, ale nauka muzyki wprowadzoną być nie mogła. Taki sam los spotkał projekt urządzenia w Tarnowie konwiktu, czyli alumnatu, który miał być pomieszczony w kamienicy Romerów. Nie starczyło jednak pieniędzy na adaptację i alumnatu nie otwarto. W roku 1763 kolonia akademicka, zupełna wedle źródeł, na których opierał się ksiądz Chruściński, zażądała, aby prowizorami jej byli kanonicy krakowscy, uczeni juryści, mianowicie z tego powodu, ażeby nie tylko praw kolonii bronili, ale nad dobrem zależnych od Tarnowskiej Akademii Szkół w Bieczu, Wojniczu, Tuchowie, Pilźnie, Gorlicach, Kołaczycach, Zakliczynie, Bochni, Opatowie, Żabnie i Czchowie skrupulatnie według litery prawa czuwać mogli. A chociaż z chwilą zajęcia Galicji przez Austrię skończyły się nominalnie czasy szkoły polskiej, gdyż rozpoczęta na wielką skalę reforma oświatowa zaborcy wprowadziła język niemiecki nie tylko do urzędowania, ale uczyniła go językiem wykładowym we wszystkich istniejących już i nowo organizowanych uczelniach, to jednak jeszcze przez pełnych lat 11 pozostawała Tarnowska Kolonia Akademicka jako uczelnia polska pod patronatem kapituły kolegiackiej, a więc w duchu dawnych tradycji. Z zachowanej we wzorowym porządku kroniki szkolnej tego gimnazjum dowiaduje się, że skład grona nauczycielskiego w owym czasie przejściowym był wybitnie polski. Przede wszystkim pozostał na swem przez 7 lat zajmowanym w kolonii stanowisku profesor retoryki Mikołaj Grabowski z Akademii w Zamościu sprowadzony, Ignacy Borowski i dwaj eks-jezuici, Józef Stefanowicz, profesor poetyki i Galambos Alojzy, Węgier rodem, który tak jawnie potępiał system germanizacyjny Austrii, że po przeprowadzonym śledztwie został usunięty. Jedynym Niemcem, który przez rok tylko, 1784, pełnił obowiązki profesora w tej uczelni, był Józef Liknau, późniejszy dyrektor Głównej Szkoły Normalnej. Dopiero w roku 1784 zagarnięto kolonię akademicką w Tarnowie całkowicie pod system austriacki i nadano jej oficjalną nazwę. CK Gimnazjum. Pod naczelnym kierownictwem prefekta, którego władzę zwierzchniczą stanowił każdoczesny CK starosta. Pierwszym prefektem tak unormowanego gimnazjum był ksiądz Izydor Chruściński z zakonu ojców pijarów, który umarł tu w roku 1810, zostawiając wiele cennych zapisków, ujętych w formę kroniki, która staraniem doktora Jana Lenieka, współautora dziejów miasta Tarnowa, wydaną została drukiem w roku 1896 przez Akademię Umiejętności w Krakowie. Wszystkie dochody i kapitały związane z Fundacją Tarnowską Kolonii Akademickiej przydzielił rząd austriacki do tzw. funduszu szkolnego, z którego nauczyciele pobierali płace i emerytury. W roku 1810 miało gimnazjum tarnowskie już 6 klas. A gdy w 20 lat później utworzono przy seminarium duchownym dwuletni kurs filozoficzny, to po połączeniu w roku 1849 obu tych typów utworzyło się do dziś obowiązujące ośmioklasowe gimnazjum klasyczne, w którym, jak i w całej Galicji, wprowadzono triumfalnie w roku 1867 na nowo język polski jako wykładowy. Niestety, jeszcze w roku 1875 tułało się gimnazjum tarnowskie w trzech odrębnych budynkach. W jednym było mało miejsca, w drugim mało światła, a dużo wilgoci, a już prawdziwą poniewierkę, i to kilkunastoletnią, przeżyła nasza młodzież gimnazjalna w istnych norach hotelu galicyjskiego przy ulicy Wałowej. Aż w roku 1877 wybudował rząd austriacki na podarowanym przez gminę placu 597 sążni kwadratowych specjalny gmach przy ulicy Seminaryjnej, obecnie Piłsudskiego. Kamień węgielny pod tę budowę położono 1 maja 1876 roku, przy której to sposobności Rada Miejska ofiarowała 200 zł na fundację stypendialną, ale co się z nią stało, nie wiadomo. Kazimierz Brodziński, Józef Szujski, Zygmunt Sawczyński, dr Eusebiusz Czerkawski i marszałek dr Mikołaj Zybilkiewicz. Oto mężowie, którzy pełnili obowiązki profesorów w tym gimnazjum albo byli jego uczniami. Pomniki dwóch pierwszych stoją przed frontem gmachu, a dla uczczenia twórcy Wiesława zadedykowano mu do dziś istniejące pierwsze gimnazjum klasyczne imienia Kazimierza Brodzińskiego. Gdy w miarę upływu lat i rozrostu ludności wzmagała się frekwencja uczniów, załatano zapotrzebowanie w roku 1901 filią, aż w roku 1903 wynajęto za czynszem realność doktora Pilzera i po przeprowadzeniu koniecznej adaptacji urządzono w niej drugie samoistne gimnazjum, które dotychczas jeszcze mieści się w tych samych ubikacjach, lecz z nadanym mu za czasów odrodzonej Polski mianem drugie gimnazjum nowoklasyczne imienia hetmana Jana Tarnowskiego. Dyrektorem pierwszego jest obecnie Adolf Kargol, gimnazjum drugiego Józef Orzech. CK – Wyższa Szkoła Realna. W roku 1849 na podstawie rozporządzenia CK Komisji Gubernialnej zorganizowano w Tarnowie rozłożoną na 2 lata nauki niższą szkołę realną, którą pomieszczono w ubikacjach pierwszej głównej szkoły normalnej. Ponad ówczesny program 4. klasy normalnej uczono w tej niższej realnej rysunków i matematyki, ale po 25 latach próby szkołę tę w roku 1874 zwinięto. Gdy jednak Sejm Krajowy w latach 90. ubiegłego stulecia wyraził życzenie kreowania w kraju większej liczby wyższych szkół realnych, oświadczyła Rada Miasta Tarnowa gotowość poniesienia pewnych ofiar, byle szkołę taką uzyskać. Stosując się do reskryptu ministerialnego Wyznań i Oświaty, zobowiązała się Rada Miasta uchwałą z 23 kwietnia 1896 płacić na rzecz tej szkoły przez pierwsze 10 lat po 200 koron rocznie, dostarczyć bezpłatnie parceli pod budowę, a nim ta uskutecznioną zostanie, dać szkole w miarę rozwoju bezpłatne pomieszczenie na lat 3. Wobec tego 1 września 1897 roku otwartą została 1. klasa nowej placówki naukowej. Naturalnie, że w starym budynku szkolnym pod katedrą. A dopiero w roku 1903 rozpoczęto budowę gmachu. Pierwsza matura tej szkoły odbyła się więc pewnie jeszcze pod katedrą. Dopiero na rok szkolny 1904-1905 otworzył swoje podwoje nowy gmach, postawiony na darowanym rządowi przez miasto gruncie o 4733 m2 przestrzeni, za który zapłacono 16 156 zł. Pierwszym kierownikiem tej CK Wyższej Szkoły Realnej był Franciszek Nowosielski, a po przeniesieniu tegoż do Stanisławowa od roku 1902 Karol Trochanowski. 18 września 1904 dokonał ksiądz Walczyński poświęcenia kaplicy szkolnej. A za czasów burmistrzowania doktora Tertila rozpoczęły się nie tylko w Tarnowie, ale w całej monarchii austro-węgierskiej debaty w sprawie zmiany 7-klasowych szkół realnych na 8-klasowe. A to dlatego, że tylko abiturientom 8-klasowego gimnazjum przyznawał rząd prawo jednorocznej służby wojskowej, którego uczniowie szkół realnych byli pozbawieni i co nawet obniżało frekwencję tak praktycznego typu uczelni. Protest Czechów przeważył sprawę i 8 klasy szkole realnej nie dodano. Dopiero po odrodzeniu Polski zamieniono ją na gimnazjum matematyczno-przyrodnicze. Obecnie zaś, po dokonaniu nowej, duchem czasu wskazanej reformy, stanowi instytucja ta od roku 1927 trzecie gimnazjum humanistyczne imienia Adama Mickiewicza. Jest to najwspanialszy w Tarnowie gmach szkolny, zaopatrzony we wszystkie najnowsze urządzenia, pomoce i środki naukowe. Dyrektorem tego gimnazjum jest Bronisław Szuba. Do tak zwanego średniego typu zakładów naukowych należą też seminaria nauczycielskie, powstałe z dawnych, w połowie XIX wieku zorganizowanych przygotowawczych kursów pedagogicznych, czyli preparandów. Już w roku 1871 była w Tarnowie taka przeniesiona tu z Nowego Sącza uczelnia, która istnieje dotychczas pod nazwą Seminarium Nauczycielskie Męskie imienia Jędrzeja Śniadeckiego. Dyrektorem tej instytucji jest Józef Prokop. Równocześnie kierownik istniejącej z dawna przy tym seminarium 4-klasowej szkoły ćwiczeń, mieszczącej się w tym samym gmachu zbudowanym przy ulicy Kopernika w roku 1874. Pierwsza główna szkoła normalna, tak zwanego niższego typu, istniała w Tarnowie już z końcem XVIII stulecia, w dobie porozbiorowej. Świadczy o tym choćby dokument inauguracyjny pierwszej szkoły żeńskiej z roku 1789, w którym jako popierającego projekt zorganizowania jej przytoczono profesora CK Szkoły Głównej Kainka. Otóż ta szkoła główna, nie tylko dla miasta, ale dla całego powiatu przeznaczona, istnieje dotychczas jako 7-klasowa szkoła powszechna męska imienia Kopernika. W tej to właśnie szkole przez długie dziesiątki lat z pietyzmem przechowywane, a przez byłego dyrektora Albrechta przed zniszczeniem czasu inwazji ochronione dokumenty szkolne dowodzą, że właśnie ta 7-klasowa szkoła męska imienia Kopernika jest w prostej linii praprawnuczką owej pierwszej głównej szkoły normalnej, której dyrektorem był profesor gimnazjum tarnowskiego w roku 1784 Józef Lichnau, inicjator i twórca pierwszej szkoły żeńskiej w Tarnowie. Najstarszy dokument tego archiwum datowany jest na rok 1795. Za tych czasów, gdy szkoły były jeszcze pod zarządem konsystorzy. Do tej właśnie głównej szkoły normalnej dołączono w roku 1849 na mocy rozporządzenia CK Komisji Gubernialnej rozporządzoną na 2 lata nauki niższą szkołę realną, a później na sam przód jednoroczny, a potem 2-letni kurs kształcenia nauczycieli, znany w dziejach rozwoju szkolnictwa jako preparandum nauczycielskie, z którego wyłoniły się seminaria. Taki stan rzeczy trwał do roku 1869, to jest do czasu ustanowienia Rady Szkolnej Krajowej we Lwowie, która organizowała rady szkolne okręgowe i miejscowe. Po 25 latach próby, to jest w roku 1875, niższą szkołę realną jako taką zwinięto, zostawiając jedynie urządzane przy niej wieczorne kursa dla terminatorów, którym nadano miano uzupełniającej szkoły przemysłowej, utrzymywanej z subwencji państwa, kraju, powiatu i gminy. Szkołę zaś realną zreorganizowano na czteroklasową wydziałową, połączoną z czteroklasową pospolitą. Z tej mieszanki pozostała w roku 1887 jeno siedmioklasowa, a później sześcioklasowa szkoła ludowa, istniejąca w tym stanie do roku 1897. W początkach swojego istnienia była CK, szkoła główna, jedyną w Tarnowie publiczną uczelnią dla dzieci w wieku około lat 10. Żydów uczęszczało do niej bardzo mało, a ci, co przychodzili, siedzieli oddzielnie od katolików, mimo że zarówno w aktach Księgi Czarnej, jak i Księgi Złotej zapisane są nazwiska niemiecko-żydowskie. Że w szkole tej wielka bywała liczba premiantów, eminentów i akcydentów, świadczą aż trzy Księgi Złote, rozpoczynane w latach 1795, 1817, 1854 aż do roku 1867, w którym urywają się zupełnie zapiski o uczniach niższej szkoły realnej. Dyrektorem tej szkoły w roku 1857, który rozpoczął największą księgę złotą, był Pospisil, katechetą ksiądz Wrubel, nauczycielką Franciszka Münk. Owa w roku 1818 zamianowana pierwsza siła nauczycielska żeńska w Tarnowie. Jak świadczą zachowane katalogi, bywało tu po 100 uczniów w jednej klasie. Dla wiadomości Hardej Młodzieży Współczesnej podaje, że Księga Czarna zawiera własnoręcznie przez uczniów wpisywany rodzaj przewinienia i otrzymanej kary plak, rózek. To też zapiski te, częściowo niemieckie, częściowo polskie, stanowią istną karykaturę stylu, ale też było z pewnością większą karą owo własnoręczne zapisywanie niż ilość plak otrzymywanych. Pierwszym inspektorem okręgowym był Ferdynand Tabe, a odwiedzali szkołę dygnitarze tej miary, co hrabia Badeni, minister Dunajewski i tym podobni. Rzecz naturalna, że wraz ze zmianą zarządów szkolnych wprowadzono nowe plany nauk, nową modłę klasyfikacyjną i nowe podręczniki, a tę jubilatkę trzecioklasową, podówczas wydziałową, uczyniono macierzą nauki zręczności, czyli slojdu, który rozszerzono na szkołę Brodzińskiego i na przemysłówkę. Urządzona tu w roku 1914 z okazji konferencji nauczycielskiej 14 powiatów zachodniej Galicji wystawa tego działu prac uczniowskich zyskała ogólnie sukces na całej linii. W roku 1921, gdy pragnąc zatrzeć wszelki ślad rządów zaborczych, zmieniono kategorię uczelni i usunięto ich nazwy jak ludowe, normalne, pospolite i wydziałowe, nadano wszystkim jednolite miano powszechnych. Takich szkół z ogólną liczbą 1938 uczniów zapisanych na rok szkolny 1929-1930 posiada Tarnów 5. Szkoły męskie powszechne. Siedmioklasowa imienia Kopernika. Dyrektor Szypuła Teodor. Siedmioklasowa imienia Brodzińskiego. Dyrektor Werc Jan. Siedmioklasowa imienia Staszica. Kierownik Zarzycki Adolf. Pięcioklasowa imienia Kościuszki. Kierownik tymczasowy Pogoda Walenty. Siedmioklasowa imienia Czackiego. Kierownik Kwiecień Jan. Przy szkołach imienia Kopernika i Brodzińskiego istniały pod kierownictwem dyrektorów obu tych zakładów naukowych szkoły przemysłowe uzupełniające, zorganizowane na wniosek Krakowskiej Izby Handlowej i Przemysłowej w roku 1910. Wniosek jednak dotyczący Tarnowa sięga roku 1881, kiedy to Towarzystwo Pedagogiczne z prezesem Wimpelerem na czele urządziło tu pierwszą uzupełniającą szkołę przemysłową, utrzymywaną sumptem państwa, kraju, powiatu, Izby Handlowo-Przemysłowej w Krakowie, Miejskiej Kasy Oszczędnościowej i gminy. Uczniowie tej szkoły nie tylko bezpłatnie korzystali z nauki, ale nadto tytułem nagrody za dobre postępy otrzymywali pieniężne zasiłki na książeczki oszczędnościowe. Niestety, obojętność majstrów na analfabetyzm terminatorów i lekceważenie dobrodziejstwa nauki stanowiły w rozwoju szkoły ogromną zaporę. Obecnie zmieniły się stosunki i zapatrywania majstrów. Toteż większą znacznie frekwencję mają istniejące w Tarnowie nowego typu agendy oświaty pozaszkolnej, a mianowicie 4 szkoły zawodowe dokształcające, dla których odrodzona Rzeczpospolita Polska wydała specjalne ustawy – przemysłową i o pracy młodocianych. Nakładają one na majstrów przymus posyłania terminatorów do takich szkół dokształcających, a terminatorom grożą niedopuszczeniem do wyzwolin, o ile świadectwem tej szkoły wykazać by się nie mogli. Starszą co do czasu istnienia jest tu zmodyfikowana z dawnego autoramentu przemysłowo uzupełniających szkoła zawodowa dokształcająca przy 7-klasowej szkole powszechnej imienia Kopernika. Nawet pod tym samym kierownictwem te szypuły, który w roku 1929 jubileusz 50-lecia swej pracy nauczycielskiej obchodził. Dokształca się tu młodzież w zawodzie żelazno-metalowym, drzewnym, malarze i lakiernicy. Obok tej dokształca się młodzież zawodowa w 2 jeszcze szkołach. W szkole 7-klasowej imienia Brodzińskiego, gdzie uczęszczają terminatorzy praktykujący u krawców, szewców i innych zawodów pokrewnych wymagających szycia, jak na przykład rymarze i tym podobni. I w Państwowej Szkole Handlowej, gdzie do roku 1926 pobierała naukę równocześnie młodzież męska i żeńska. Jednak z powodu szczupłości miejsca pozostawiono jego praktykantów zawodu kupieckiego i spożywczego w obrębie handlówki. Dziewczęta zaś praktykujące w krawiecczyźnie, modniarstwie i bieliźniarstwie uczą się w pustych wieczorami salach 7-klasowej szkoły żeńskiej imienia Konopnickiej pod kierownictwem profesora szkoły handlowej Józefa Kutyby. Do wszystkich szkół dokształcających w Tarnowie uczęszcza z górą 1000 uczniów. Na koniec małe pouczenie. Oto rozporządzeniem ministra oświaty z 8 lutego 1921 zniesiono po 53-letniej działalności zasłużoną bardzo w dziedzinie szkolnictwa Radę Szkolną Krajową w Małopolsce, a Rada Szkolna Okręgowa wyeliminowana z agend starostwa, przemianowana na Radę Szkolną Powiatową, urzęduje samodzielnie. I Tarnów ma Radę Szkolną Powiatową, obejmującą 292 siły nauczycielskie, w tym 32% mężczyzn, 68% kobiet. Urząd Inspektora Szkolnego Powiatowego pełni pan Stefan Mucha w lokalu przy ulicy Szerokiej. A jednak, mimo tylu i tak różnorodnych zmian w szkolnictwie, pozostaje jeszcze luka w sprawie wytyczenia ideału wychowawczego w szkole polskiej. Co już w czasie ubiegłego 11-lecia Polski odrodzonej dokonanym być powinno. Niezaprzeczony ideał wychowania przekazały szkole polskiej Konstytucja 3 maja i Komisja Edukacyjna. To pierwsze polskie Ministerstwo Oświaty w uchwale z dnia 14 października 1773 roku. Ale wobec zmienionych prądów politycznych i chaosu pojęć społecznych uważał ojciec całego świata katolickiego, papież Pius XI, za stosowne zabranie głosu w tej sprawie. Dokonał tego przez wydaną 11 stycznia 1930 roku encyklikę w sprawie wychowania młodzieży i jej, drogiej młodzieży, dedykowaną. Opierając się na słowach Ewangelii „Oddajcie cesarzowi co cesarskiego, a co boskiego Bogu”, uznaje Stolica Apostolska słuszność kompetencji władz państwowych w zakresie obywatelskiego, uświadomienia młodzieży i przysposabiania jej do służby państwowej. Ale rodzinie i Kościołowi przyznaje stanowczo pierwszeństwo misji w dziedzinie wychowania.